Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Maryjo, wskazująca drogę, do Syna nas prowadź, stawia się za nami.
Maryja, Matka Boża czy Matka Jezusa? O podobieństwach i różnicach w postrzeganiu Maryi przez chrześcijan i muzułmanów opowie ojciec Adam Wąs, werbista. Zaprezentujemy też historię opowiedzianą za pomocą obrazków i krótkich zdań w dymkach, czyli pierwszy komiks dla dzieci o historii cudownego obrazu Matki Bożej Licheńskiej. 31 maja wita Państwa Beata Zajączkowska. Magazyn rozpoczynamy od watykańskich aktualności.
Jezus jest życiem, Jezus Bogiem jest.
Jedynie podzielana przez wszystkich kultura odpowiedzialnego uczestnictwa pozwoli każdemu człowiekowi czuć się aktywnym współpracownikiem procesu światowego rozwoju. Zwrócił na to uwagę papież, spotykając się z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu Fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice. Jego tegoroczny temat to kapitał społeczny, a ludzki rozwój.
Jako wierny szafarz, człowiek winien zarządzać zasobami powierzonymi mu przez Boga, oddając je do dyspozycji wszystkich. Innymi słowy, nie można dopuścić, by zysk był tylko indywidualny, albo by formy kolektywizmu gnębiły ludzką wolność. Interes ekonomiczno-handlowy nie może być jedynym celem, gdyż faktycznie upokarzałoby to ludzką godność. Dokonujący się w świecie proces globalizacji coraz bardziej ogarnia kulturę, ekonomię, finanse i politykę. Dlatego wielkim wyzwaniem jest dziś globalizacja nie tylko interesów ekonomiczno-handlowych, ale także oczekiwań solidarności. Należy przy tym szanować i cenić wkład wszystkich członków społeczeństwa. Wzrostu ekonomicznego nie można nigdy oddzielać od dążenia do całościowego rozwoju ludzkiego i społecznego. W tym względzie nauka społeczna Kościoła podkreśla znaczenie wkładu zespołów szczebla pośredniego zgodnie z zasadą pomocniczości, aby swobodnie przyczyniać się do ukierunkowania przemian kulturowych i społecznych. Służyć one wówczas będą autentycznemu rozwojowi człowieka i całej zbiorowości.
Benedykt XVI wyraził wdzięczność Fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice za szczodry wkład w różnorodne inicjatywy Stolicy Apostolskiej podejmowane na całym świecie w służbie ubogim. Podziękował szczególnie za dar na papieską działalność charytatywną, jaki złożyli przy okazji dzisiejszej audiencji. Fundację utworzył przed 15 laty Jan Paweł II.
Prawo do wyżywienia wiąże się ściśle z obroną ludzkiego życia, które jest nienaruszalną podstawą wszystkich praw człowieka. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując nowego ambasadora Gwatemali przy Stolicy Apostolskiej. Asisclo Valladares Molina złożył dziś listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI podkreślił, że Stolica Apostolska podziela wyrażone przez dyplomatę zaniepokojenie rządu Gwatemali takimi zjawiskami jak ubóstwo czy emigracja. Dręczą one znaczną część ludności tego środkowoamerykańskiego kraju. Dla ich rozwiązania, obok niezbędnych programów technicznych i ekonomicznych, trzeba promować godność osoby, trwałość rodziny oraz edukację uwzględniającą najważniejsze wartości ludzkie i chrześcijańskie, wskazał Ojciec Święty. Ważnym wyzwaniem dla Gwatemali jest zaradzenie niedożywieniu licznych dzieci. Wiąże się to z prawem do życia. Trzeba pomagać matkom przeżywającym trudności, by mogły urodzić dzieci w godnych warunkach, nigdy nie uciekając się do aborcji. Należy też zapewnić dzieciom zgodną z prawem możliwość adopcji. Papież wyraził władzom Gwatemali uznanie dla wysiłków podejmowanych w walce z takimi problemami społecznymi jak przemoc, nierówności ekonomiczne, handel narkotykami czy korupcja.
61-letni Asisclo Valladares Molina, z zawodu adwokat, jest żonaty i ma 5 dzieci. Studiował też prawo kanoniczne na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Ambasadorem Gwatemali przy Watykanie został już po raz drugi. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach 2000-2004.
Wieczorem w Watykanie odbędzie się nabożeństwo na zakończenie miesiąca maryjnego. Podczas modlitwy różańcowej na placu Świętego Piotra przejdzie procesja z figurą Matki Bożej. Liturgia rozpocznie się o godzinie 20. Godzinę później do wiernych dołączy Benedykt XVI, który wygłosi przemówienie i udzieli błogosławieństwa.
O Matko, Dziewico niepokalana, w Tobie o odbija się promień Boga. Ty uczysz mnie, jak wśród burz kochać Pana. Tyś jest mi.
Zamiast obszernej publikacji historia opowiedziana za pomocą obrazków i krótkich zdań w dymkach. Marianie z Sanktuarium w Licheniu wydali komiks dla dzieci Historia cudownego obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Jest to pierwszy komiks dotyczący sanktuarium. Opowieść rozpoczyna scena bitwy pod Lipskiem w 1813 roku, w której brał udział kowal Tomasz Kłosowski, któremu według podań objawiła się Matka Boska. Zakończeniem jest przeniesienie cudownego obrazu z Grąblińskiego Lasu do Lichenia w 1852 roku. Wykorzystując komiks, Marianie chcą przybliżyć najmłodszym pielgrzymom historię cudownego obrazu i jednocześnie samego sanktuarium. Publikacja ma jednak otwarte zakończenie, dlatego Marianie zachęcają dzieci i młodzież, by narysowały ciąg dalszy komiksu. Prace będą pokazane na wystawie w Licheńskiej Bazylice, a najlepsze projekty zostaną nagrodzone.
Historia, która ma 150 lat, została przedstawiona na 40 paru stronach.
Uproszczony sposób, żeby dziecko to zrozumiało. No?
To było spore wyzwanie, żeby tą bądź co bądź skomplikowaną i bardzo ciekawą historię przedstawić po pierwsze na prostych rysunkach, po drugie z małą ilością tekstu, bo tutaj dymków z dialogami nie ma zbyt dużo w komiksie, a poza tym na ograniczonej ilości stron. Prosta i trudna zarazem sprawa była taka, że ja musiałem przenieść na formę komiksową historię, która właściwie już jest od początku do końca napisana. Jak gdyby ktoś mógłby pomyśleć, że moja praca była tutaj ograniczona, no ale nie. Tutaj trzeba było nadać jej trochę dynamizmu.
Ksiądz Wiktor Gumienny, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Skąd wziął się pomysł na komiks? Wiedza, którą dysponujemy na temat historii sanktuarium, historii objawień, zawarta w różnego rodzaju publikacjach, jest przyswajalna dla ludzi starszych. Dzieciaki mają z nią problemy i żeby umożliwić im zapoznanie się z historią sanktuarium właśnie na ich poziomie, postanowiliśmy wydać komiks po to, aby one też mogły znać dobrze historię Sanktuarium Licheńskiego. Jestem przekonany, że coś więcej zostanie w ich głowach niż tylko to, że były na pielgrzymce w Licheniu, ale także będą trochę wiedziały na temat tego, w jaki sposób to sanktuarium tutaj powstało. Wybraliśmy tylko takie najbardziej charakterystyczne daty, które były jakimś przełomem w historii dziejów sanktuarium, no po to, żeby naprawdę można było to spamiętać.
Fajne jest na stronie 18, jak objawiła się Matka Boża Mikołajowi. Mikołaj chciał ją ostrzec, że jest na trawie rosa i żeby nie szła w las. Trochę też było niesprawiedliwe, jak zamknęli tego Mikołaja, bo myśleli, że zwariował i że myśleli, że on nie widział Matki Bożej. Obrazki są bardzo ładne, ktoś ma talent do rysowania. I umie przedstawić komiks dla dzieci.
Marcin Kępski, rysownik. Tutaj trzeba było zrobić uproszczone rysunki dla dzieci, no i to było trochę problemów. Na samym początku te rysunki były zbyt mangowe, takie za duże oczy, takie w stylu japońskim trochę, no ale to po korekcie zniknęło.
Szymon Adamus, scenarzysta komiksu. Powieści biblijne przeglądaliśmy i one nam pomogły w takim stopniu, że nam pokazały trochę jak to spłaszczyć, znaczy jak spłaszczyć rysunki w komiksie, żeby one nie były zbyt rozbudowane dla tego młodego czytelnika. To znaczy tam też jest bardzo prosta kolorystyka w tych komiksach. No i też tak jest u nas. No,
przeglądałem też trochę różnych innych komiksów, niekoniecznie religijnych, ale przeznaczonych dla dzieci, żeby obejrzeć, w jaki sposób one są rysowane, w jaki sposób są kładzone kolory, żeby dostosować w jakiś sposób ten styl dla odbioru przez młodego czytelnika. Dużo problemów było z postacią Maryi. Nad całą postacią prace trwały praktycznie od samego początku.
Sama postać jakby to nie był problem. Problem pojawiał się wtedy i pojawiał się do samego końca prac nad komiksem, gdy dochodziło do twarzy Matki Boskiej. Bo postać była znana, nawet tam było widać na kilku materiałach, które dostaliśmy z Lichenia, było dokładnie widać, jak to ma wyglądać i tak to zresztą oddaliśmy w komiksie. Ale no z twarzą już był problem.
Nie mogła być taka właśnie za bardzo kobieca, za bardzo dziewczęca. Że za pomocą tych kilku kresek takich uproszczonych trzeba było oddać jakby postać bardziej uduchowioną. No i to było dość sporym problemem. Prace trwały praktycznie do samego końca. Ja wcześniej rysowałem postać Maryi bez twarzy i dopiero później twarz była wrysowywana.
Mamy nawet
kilka wersji.
Kilka rysunków się ostało, na których widać, że już właściwie rysunek jest zakończony, brakuje tylko kolorów, które Marcin dokładał na końcu, ale postać Matki Boskiej nie ma jeszcze twarzy.
Też trzeba jasno powiedzieć, że ta twarz, która w tej chwili jest na... w żaden sposób nie jest twarzą Maryi. My próbowaliśmy narysować taką twarz, która byłaby twarzą ciepłą, przyjazną, która by w jakiś sposób no, przemawiała do tego małego czytelnika i tak ona powstała. Natomiast wydaje mi się, że takim głównym kryterium to było to, żeby ona była przyjazna, ciepła. I na tymśmy się tylko opierali. A wiadomo, że są tutaj bardzo względne te pojęcia przyjazna, ciepła. Każdy inaczej na to patrzył. W którymś momencie musieliśmy dojść do jakiegoś tam konsensusu, do tego, żeby no, wybrać jedną twarz. No i ta została wybrana. Tak to wyglądało.
Zmian w komiksie była masa, no bo to była jednak praca, która się rozłożyła na rok pracy. Mniej lub bardziej intensywnej, ale rok. I tutaj nie było rysunku, nie było strony, żeby coś na niej nie zmieniać. I to nie dlatego, że jakoś nasze wizje się wymijały, bo tutaj się dosyć dobrze spotkaliśmy pośrodku ja z Marcinem i jeszcze Licheń, tylko po prostu ciągle jakoś to ewoluowało. Nie czuliśmy zbyt dużego nacisku ze strony Licheńa, więc mogliśmy zrobić to, co chcieliśmy zrobić. A z drugiej strony, nawet jak były wprowadzane jakieś poprawki, to były wprowadzane nie na takiej zasadzie, że po prostu macie to zmienić tak i tak, tylko zawsze była jakaś dyskusja.
Jestem bardzo zadowolony, tym bardziej, że jak patrzę na dzieciaki, które ten komiks u nas otrzymują. Widzę, że cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, że jest przez nie, mam takie wrażenie, w miarę łatwo przyswajany. No a przecież o to chodzi.
Trzeba powiedzieć, że komiks jest w Polsce bardzo niedoceniany, bo z jednej strony to, co się teraz dzieje wokół tego komiksu, pokazuje, że to był dobry pomysł, ale z drugiej strony pokazuje, jak to medium w Polsce jest jeszcze świeże i młode. Wielu ludzi reaguje w zupełnie irracjonalny sposób, jak słyszę o takim komiksie, to znaczy robią wielkie oczy. Na kilku forach internetowych przy naszym komiksie pojawiły się komentarze, że to jest jakieś świętokradztwo, że to jest w ogóle łamanie jakichś zasad religijnych. Ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, że komiks dzisiaj to już nie są tylko superbohaterowie latający, twórcy tacy jak Neil Gaiman, który za scenariusze do komiksów dostaje nagrody literackie, a nie nagrody dla rysowników. I dlatego podoba mi się to, że wokół tego komiksu jest taki rozgłos, bo może to wpłynie na to, że niektórzy ludzie zrozumieją, że komiks to już nie jest tylko zabawa, ale to jest poważniejsza sprawa.
Mam nadzieję, że to będzie przecieranie szlaku. Na końcu komiksu zamieściliśmy takie ogłoszenie czy zachętę dla dzieciaków. Sam komiks skończy się sceną przeniesienia cudownego obrazu z Grąbina do Lichenia. I zasugerowaliśmy, aby dzieci zechciały narysować dalszą część. Ogłosiliśmy konkurs i mam nadzieję, że będzie wiele prac, które dzieciaki nadeszlą. Proponowaliśmy im, co mogą rysować, po prostu mówiąc o kolejnych jakichś ważnych datach w dziejach sanktuarium.
Reportaż o komiksie opowiadającym historię cudownego obrazu Matki Bożej Licheńskiej przygotowała Aneta Kwiatkowska.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Maryja, Matka Boża czy Matka Jezusa? Koraniczny przekaz na temat życia Maryi, a więc wydarzeń dotyczących jej narodzin, dzieciństwa i powołania, zawiera wiele fragmentów występujących w tekstach chrześcijańskich. Źródła mówiące o Maryi, z których czerpał Mahomet, były identyczne z tymi, które kształtowały jego wiedzę o ówczesnym chrześcijaństwie. Poza Ewangeliami należały do nich przede wszystkim pisma apokryficzne. Z apokryfu zwanego Protoewangelią Jakuba pochodzi na przykład modlitwa, której Matka Maryi jeszcze przed narodzeniem dziecka poświęca je Bogu. W obu tradycjach głównym przeciwnikiem Maryi jest szatan. W tym kontekście rodzi się pytanie, czy w modlitwie Anny o ochronę jej córki przed szatanem, a więc o bezgrzeszności Maryi, można się dopatrzeć chrześcijańskiej prawdy o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny z soboru w Efezie z 431 roku. Zbieżność przekazu islamskiego z chrześcijańskim uwidacznia się wyraźnie w scenie zwiastowania, a zwłaszcza w pytaniu Maryi o sposób, w jaki pocznie Jezusa. W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy: jakże się to stanie, skoro męża nie znam? Natomiast Koran ujmuje to w następujący sposób: jakże mogę mieć syna, kiedy nie dotknął mnie żaden śmiertelnik, ani też nie byłam występną. W obu tradycjach Jezus jest synem Maryi Dziewicy. Koran częściej niż Nowy Testament nazywa Maryję po imieniu. Święta Księga Islamu zawiera także więcej informacji biograficznych na jej temat. Ojciec Maryi, w Nowym Testamencie nieznany, w przekazie koranicznym nazywa się Imran. Imienia jej matki natomiast żadna z ksiąg świętych nie podaje. Powołując się na źródła niekanoniczne, obie tradycje nazywają ją jednak zgodnie Anną. W Koranie Maryję określa się zarówno jako córkę Imrana, jak i siostrę Aarona. Krytycy Mahometa zarzucają mu przez to pomieszanie postaci. Egzegeci muzułmańscy wyjaśniają, że starotestamentalna siostra Aarona i nowotestamentalna matka Jezusa nie mogły być tymi samymi osobami, gdyż dzieliło je 18 wieków. W tym przypadku chodzi o nawiązanie do starotestamentalnej genealogii. Maryja, tak dla muzułmanów, jak i chrześcijan, stanowi przykład całkowitego poddania się Bogu i wypełnienia Jego woli. Jej wiara i posłuszeństwo uznane są jako przykład do naśladowania, co znajduje szczególny wyraz w pobożności ludowej obu tradycji. Muzułmanie nazywają ją często Sayyidatuna, to znaczy nasza Pani. Podobieństwa i zbieżności w chrześcijańskim i muzułmańskim postrzeganiu Maryi kończą się w momencie, kiedy tradycja chrześcijańska nazywa Maryję Matką Bożą. Islamska mariologia ma swoje koraniczne uwarunkowania. Kluczem do zrozumienia tego, w jaki sposób Koran i muzułmanie postrzegają Maryję, jest odpowiedź na pytanie o Jezusa. Dla muzułmanów nie jest On Synem Bożym, lecz wyłącznie człowiekiem, niezależnie od wyjątkowego charakteru Jego posłannictwa. Tym samym Maryja jest dla wyznawców islamu również osobą w szczególny sposób wybraną przez Boga, ale nie jest Matką Bożą, pozostając tylko dziewiczą Matką Jezusa. Niezależnie od odrzucenia boskiego charakteru Maryi, postawa muzułmanów wobec niej została zauważona przez Sobór Watykański II. W deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra Aetate, czytamy, że muzułmanie czczą dziewiczą jego matkę Maryję, a nieraz pobożnie ją nawet wzywają. Do tych słów odwoływał się także w swoim nauczaniu Jan Paweł II. Na uwagę zasługuje uznanie Maryi za drugą osobę Trójcy Świętej, którą w koranicznym ujęciu stanowi Bóg jako Ojciec, Maryja jako Matka i Jezus jako Syn. Trudno jednoznacznie wskazać na źródło, które doprowadziło Mahometa do błędnego ujęcia Trójcy Świętej. Według jednej z hipotez taki układ powstał pod wpływem egipskiej triady bóstw – Izyda, Ozyrys i Horus. Triady, która dotarła na wschód przez Etiopię. Bardziej przekonywujące jest jednak wyjaśnienie, że inspiracją dla Mahometa były nieortodoksyjne grupy chrześcijańskie, które w swej pobożności przeakcentowały cześć oddawaną Maryi. Inne wytłumaczenie odnosi się do utożsamienia Jezusa z Duchem Świętym, przez co w koncepcji trynitarnej powstało miejsce dla trzeciej osoby, które wypełniła Maryja. Według innej teorii Mahomet przypisał jej boskie znamiona i wkomponował w Trójcę Świętą pod wpływem wielkiej czci oddawanej Matce Bożej przez chrześcijan bizantyjskich. Na wzór ludzkiej rodziny, składającej się z ojca, matki i syna, nadał jej podobną formę. Jak widać na przykładzie Maryi, uwidaczniają się zarówno elementy łączące chrześcijan i muzułmanów, jak i różnice występujące w obu religiach.
O podobieństwach i różnicach w postrzeganiu Maryi przez chrześcijan i muzułmanów mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy ostatni w maju magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.